Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Marcela Woźniaka zatytułowanej Otchłań. Czyta Roch Siemianowski. Wydarzenia przedstawione w utworze mają charakter fikcyjny. Mojej przyszłej żonie. Prolog. Huk wybuchu miesza się ze szczętem blachy. Tysiące części, z których złożone jest auto, odrywa się teraz jedna od drugiej ze zgrzytem i piskiem. Horyzont przewija się jak na końcu taśmy filmowej. Mgnienie za mgnieniem, powtórka za powtórką, klatka po klatce. Znów ten cholerny most, dudni w półprzytomnej głowie detektywa. Leona Brockiego oblało ciepłe światło. Śledztwo jego życia właśnie dobiegło końca. A elementy układanki nareszcie trafiły na swoje miejsce. I wtedy, bez pulsu, detektyw, niczym ćma, popłynął ku migoczącemu w otchłani światłu. 10 września 2016. Rozdział pierwszy. Ludzie w tym mieście przestali mieć problemy z zasypianiem, odkąd ze strachu przestali zasypiać w ogóle. W Toruniu koszmary śniono na jawie. Mieszkańcy nie potrafili już zmrużyć oczu na bydgoskim przedmieściu, ani na Chełmiące. Nie było bezpiecznie na Starówce, ani nawet na poczciwych blokowiskach Rubinkowa. Wisła czerwieniała od krwi, a policjantów wysyłano do aresztu w szpitali lub na cmentarze. Snu doświadczali tylko bywalcy tych dwóch ostatnich placówek. Pierwsi na skutek zażycia prochów, a drudzy obróciwszy się w proch. Co rusz słyszano, że w ostatnich dniach kogoś poćwiartowano, uduszono metalową liną, utopiono, że kostucha zapukała do czyichś drzwi. I to wcale nie po cukier. Toruń zalała fala zbrodni. I choć było jasne, że ktoś to szaleństwo musi powstrzymać, zdziesiątkowane oddziały lokalnej policji nie nadążały z robotą, bo najlepsze psy lizały odniesione w boju rany, a media sypały na nie kolejne porcje soli. Nie było już spokojnie nad Wisłą, której tafla przestała być gładka jak pamięć lustra. Był za to cholerny Wietnam. Zgodziłeś się kiedyś na bycie psem? To teraz zaszczekaj! Syknął człowiek z twarzą skrytą pod rondem czarnej fedory. Z ciemności przezierał tylko błysk dumnych z własnych dokonań oczu. Ubrany był jak człowiek kompletujący garderobę w butikach na rynku. Kurtka ze skaju, najtańsze antracytowe spodnie zaprasowane w kant. Średniego wzrostu, bardzo szczupły, o chudej szyi i małej głowie. Szczekaj, kurwa! Stary, łysawy policjant ani myślał odpowiadać. Za to poczerwieniał na twarzy, przeżuwając żal i złość na samego siebie. Jak ja się w to, kurwa, wpakowałem! Myślał. Tyle lat w służbie, perspektywa biurka w komendzie wojewódzkiej na wyciągnięcie ręki i teraz, kurwa, to... Dasz radę, nie takie rzeczy przechodziłeś w przeszłości. Zaraz potem poczuł na skroni lufę P-83. Pistolet miał startą z suwadła zamka i magazynku oksydę. Wstrzymał oddech. Spojrzał powoli na człowieka w kapeluszu. Ten zbliżył się do jego twarzy i zamrugał sennie, jak to robią stare lampy na peronach. Potem skóra jego lewej rękawiczki zaskrzypiała, kciuk zwolnił bezpiecznik skrzydełkowy broni, a usta wyszeptały. Jesteś psem, to zaszczekaj, kundlu. Spójrz na Bandiego, on potrafi. Tu powolnym ruchem prawej ręki wskazał na border collie, który posłusznie zawarczał. Funkcjonariusz kojarzył tego czworonoga. Do niedawna należał do jednego z detektywów. woń oddechu zbrodniarza, która nasuwała skojarzenie z zapachem korytarzy przychodni w Giżycku, wzbudziła w gliniarzu odrazę. Podobnie jak melina, w której się umówili. Wzdrygnął się na myśl, że mógłby tu zginąć. Nie, nie tu, nie jak kundel z 9-milimetrowym makarowym w czaszce, pomyślał. Zdezelowane mieszkanie na tyłach kamienicy przy ulicy Lindego najlepsze dni miało za sobą. Przypalona, jodełkowa podłoga lepiła się od wszystkich substancji, jakie może wyprodukować ludzkie ciało. Ściany pokrywała sadza. To dlatego, że piec rozebrano, więc zimą dzikim lokatorom pozostawało przyozdobić się w pióra, założyć klub przyjaciół Indian i rozpalić ognisko, które w pokoju stopiło wszystko prócz cegieł. Matko Święta, o przypalone budy, które niepodobna pomylić z gołębnikami, gdyby nie fakt, że śmierdzi w nich gównem nie ptaków, lecz ludzi. Pomieszkiwali tu menele i stulejarze, nocowały ćpuny, swego kąta szukał przemielony przez penitencjarkę kwiat dawnej kultury gitowców. Ci wszyscy, co ich wypluła ruletka transformacji. I ci wszyscy, co ich szerokim łukiem omijały okazje, szczęśliwe zbiegi okoliczności, piękne kobiety, trafione zdrabki oraz wszyscy mieszkańcy osiedla Bydgoskie Przedmieście w Toruniu. Jeden z tych bezdomnych królów życia miał dziś zapłacić wysoką cenę. Jego przedramiona zostały tak pokłute igłami, że gdyby dmuchnąć w ślady po nich, zagwizdałyby jak flet poprzeczny. Bruzdy ciągnące mu się po policzkach, od oczu do brody, wskazywały, że zamiast usług służby zdrowia wybrał homeopatię, ale nie odrobił lekcji z ziołolecznictwa. Był właściwie tak chudy jak tektury w oknie i tak blady jak księżyc, którego nie było przez nie widać. Spuchnięte i zaropiałe powieki, z których jedna podnosiła się tylko do połowy, wskazywały na zapalenie spojówek. Nie byli w pomieszczeniu sami. Jeden z najemników trzymał chudego za włosy, dwaj pozostali pilnowali wejścia. Wojskowe buty i nalane twarze sugerowały, że nie przyjęto ich do koła szachowego. Za to świetnie się odnajdowali w związku broni palnej. — Nie szczekasz! — syknął. Nagle jego twarz złagodniała, złapał się w okolicach nadbrzusza, jakby chciał się uspokoić w środku, i rzekł zupełnie odmienionym tonem. — W porządku. W takim razie skończysz kiedyś gorzej niż pies. I opuścił broń. W pokoju panował półmrok, przez co twarze całej szóstki wyglądały, jakby występowały w teatrze cieni. Człowiek w kapeluszu miał nisko osadzony środek ciężkości i poruszał się sprężyście, jak bokser lub mistrz tai chi. A ile lat miał na karku? Może 50 lub 70. Wiele szczegółów w tej postaci było niedookreślonych. Choćby wzrost. Prostując się, gość potrafił nagle stać się wyższy o głowę. Swoje robiło również rondo kapelusza, które tak umiejętnie zespalało się z twarzą, że grając światłocieniem nie odsłaniało oblicza właściciela. Pistolet leżał mu w małej dłoni idealnie. Widać było, że miał tę broń wypróbowaną i że mu ona pasuje. Pewnie z uwagi na niewielki ciężar i wysoki punkt podparcia. P-83 albo starsze tetetki były ulubioną bronią gangsterów z lat 90. I gliniarz dobrze o tym wiedział. Człowiek w kapeluszu podszedł do chudego i podniósł mu brodę lufą. A w ślad za brodą podniosło się całe ciało. Chłopak stał teraz obok policjanta i zamrugał do oprawcy, jakby chcąc odsunąć ten moment przynajmniej o akademicki kwadrans. Rondo Fedory uniosło się nieznacznie i policjant dostrzegł teraz grymas na twarzy zabójcy, który bardzo się starał zachować spokój, ale widać było, że lada chwila wyjdzie z siebie i uczyni dokładnie to, czego można się po nim spodziewać. Przypomnij mi więc, jakich słów miałeś nie wypowiadać na głos. Jego głos brzmiał jak przestroga dla innych niesfornych wychowanków ulicy. Ćpun nie odpowiadał. Jakich słów miałeś nie wypowiadać na głos, ale to zrobiłeś i to w obecności ludzi w barze Panda? Powtórz nam to, co im. Chudy podniósł głowę i spojrzał na oprawcę jednym okiem. Ten uśmiechnął się i skinął, by zachęcić go do odpowiedzi. Ależ was trzeba dziś ciągnąć za język, kontynuował, wsadzając lufę w usta trzęsącego się chudego. Broń trzymał w przedwojennym stylu, jedną dłonią. No więc jak, powiesz? Oczy mężczyzn znajdowały się blisko siebie, a woltaż płynący po linii ich wzroku elektryzował całe pomieszczenie. Co zamierzasz? Spytał policjant. Nie rozmawiam z tobą, rozmawiam z tym. Daj mu spokój. To śmieć, robak, odpuść. Chudy, masz sprzymierzeńca. I to nie byle kogo. Stróż prawa właśnie staje na straży porządku. Wydobył z siebie chudy. Ale trochę za późno, syknął kapelusznik. Nie, krzyknął gliniarz, ale spust był szybszy. P-83 wystrzelił, a mózg chłopaka rozbryznął się swoją żelową konsystencją dokładnie na twarzy policjanta. Ciało uderzyło głucho o drewnianą podłogę, a gliniarz zamrugał jak człowiek wybudzony z długiego snu. Zalała go fala obrzydzenia i strachu. Mieliśmy nie wypowiadać tych słów, rzekł kapelusznik sylabizując. W sumie to jedno słowo, zauważył pilnujący drzwi najemnik pozbawiony dolnych jedynek. Jakie to słowo? Wrzasnął kapelusznik i podszedł do niego zdecydowanym krokiem. Co? Jakie to słowo? Jakie to kurwa słowo? Nic nie mówiłem, szefie, mowa, zawarł się ochroniarz. Herszt uśmiechnął się pobłażliwie i klepnął go w policzek, jak wyrozumiały wuj, po czym spojrzał na pobrudzoną lufę. Lubię te stare, solidne pistolety. Przy szybkim strzelaniu mają mały odrzut. Można strzelać jedną ręką, wiecie? Najemnicy skinęli. Wtedy kapelusznik odwrócił się i strzelił raz jeszcze, ładując drugi, 9-milimetrowy pocisk w głowę chuderlaka. A raczej w rozprute naczynie, które z tej czaszki zostało. Stary gliniarz usiłował nie stracić przytomności. To jednak niełatwe, gdy się jest po 50, a sen z powiek spędza mózg innego człowieka spływający po policzkach. Ręce mu drżały, a czerwona maź przyprawiała o zawroty głowy, bo choć krew jest ciepła, lepka i słodka, to pachnie śmiercią. Był obrazem rozpaczy. Nie dość, że niski i tęgi, a sądząc po sylwetce, zaprawiony w siedzeniu za biurkiem, to jeszcze ta aparycja księgowego. Haczykowaty nos, drobny wąsik w stylu francuskiego ministra, łysinka, nosił płaszcz, w którym się topił, spodnie za duże o rozmiar i buty kajakowate, kupowane prędzej w przystani AZS, aniżeli w sklepie obuwniczym. Należał do tych ludzi, którzy wyglądali na o wiele starszych niż wskazywała metryka. Jego ciało z każdym rokiem było coraz bardziej nie jego ciałem. Zmieniał się też jego chód, oddech, sposób gestykulowania. Świszczał, gdy się męczył i sapał jak parowóz, kiedy był z żoną w łóżku. A teraz jeszcze to. On już nie odszczeka tego, co powiedział, ale ty wciąż możesz uratować swój tyłek. Zabójca podszedł do gliniarza i złapał go mocno za twarz. Wiesz, że psy idą do piachu tak samo jak ludzie? Powtarzam to wszystkim moim żołnierzom. Niektórzy mają to nawet wytatuowane na palcu wskazującym. Dzięki temu pamiętają o złotej zasadzie, gdy pociągają za spust. Pokażcie, panowie. Najemnicy posłusznie pokazali pokryte napisem palce wskazujące. Ale dziś w tym pokoju nikt już za spust nie pociągnie. W końcu jesteśmy przyjaciółmi. To ulga. Drobna, silna dłoń kapelusznika ściskała szczękę łysiejącego stróża prawa, rozmazując po niej krew niby akwarele. Mam dość. Ja zwariuję, mamrotał gliniarz. Coś ty mu zrobił. Ja? Coś ty mu, kurwa, zrobił. Coś ty mu... Policjant powtarzał beznamiętnie. Był w szoku. Kapelusznik klepnął go w policzek na otrzeźwienie i szybko pstryknął palcami przed nosem. Ej, ej, pobudka! Jak tak możesz? Chcesz mnie zostawić w potrzebie, co? O czym ty mówisz? Coś ty zrobił. Tyle lat razem, położył mu ręce na ramionach. Przypomnijmy sobie. Tajemniczy włam do składu budowlanego, dzięki któremu postawiłeś dom. Taki piękny dom. A skromne sumki za zwrot podatku z węgla, którego nikt nigdy nie kupił? A kto ci pilnował dupy, kiedy łysi latali po mieście? Kto ci spacyfikował skinów? No, no? Przyjaciel. Właśnie, bo od tego ma się przyjaciół. Jest nas trochę mniej. Niektórzy musieli przedwcześnie zakończyć swe występy, ale karawana jedzie dalej. Mogliście zostawić Franka. Niestety, mafia pamięta. Kapelusznik ruszył przez pokój, przystanął przy zabitym oknie. No i właśnie. A propos, miałeś zająć się kimś jeszcze? Zająłem się. Czyżby? Opinia publiczna za bardzo się nim interesuje. Nie mogę go nagle sprzątnąć. Czeka go proces albo wcześniej śmierć w celi. A co z gliniarzem, który mnie widział? Jest w śpiączce, ale została jeszcze trzecia osoba. Nie wiem, co z naszym archiwistą Maxem, który zniknął. Masz z tym coś wspólnego? Właśnie sobie odpowiedziałeś. Czyli zniknął. Funkcjonariusz przytaknął samemu sobie. Kto się nim zajmuje? Buźka. Tu kapelusznik wskazał bronią na człowieka z poparzoną twarzą. Buźce można ufać. Dasz wiarę, że przyjęli go do biura spraw wewnętrznych? Tam naprawdę biorą każdego. Buźka się zaśmiał. Zobaczymy, co zrobi z archiwistą. Na razie trzymamy Maxa na czarną godzinę. Jak tabletkę z krzyżykiem. Czy wy go... Zrobimy, co trzeba. Zawiesił głos. Jeśli będzie trzeba. Policjant skinął głową. Ale wzdrygnął się na myśl, co robią. Być może właśnie teraz. Maxowi, który pracował na komendzie dłużej niż on. Trudno, myślał. Wtykał nos w nie swoje sprawy zamiast dawno być na emeryturze i grzać się gdzieś na plaży w Grecji. Jestem niewidzialny. Rozumiemy się? Nie ma mnie. Zostają po mojej obecności tylko powidoki. Co z tą naszą niebieską gwiazdą? Będzie siedzieć? Spytał zabójca. Prokuratora mamy w kieszeni, nad składem sędziów pracuje. Opinia publiczna też chce jego ukarania. W końcu cała Polska widziała nagranie, na którym najlepszy detektyw morduje świadka z zimną krwią. Jaki ojciec, taki syn, zaśmiał się kapelusznik. Także nic nam nie grozi. Naprawdę? Sądzisz, że nic ci nie grozi? Spytał kapelusznik, obracając broń przed twarzą gliniarza. Skąd ta pewność? Bo dawno mieliśmy to zakończyć. Obiecałeś już nigdy nie wypłynąć. Czemu wróciłeś? Mam swoje powody, żeby to miasto spłynęło krwią. Niedługo się dowiesz. Akcja muszla. Co ty pieprzysz? Nigdy ci się to nie uda. Z twoją pomocą? Kurwa, miałem dostać awans i przejść na spokojną emeryturę za te wszystkie lata krycia twoich szwindli. Jesteś mi to winien. Jesteś mi winien święty spokój. Ręce policjanta ciągle drżały. Nic ci nie jestem winien. Zbyt wiele lat spędziłem za kratami, żeby wobec kogokolwiek mieć jakiś dług. A już zwłaszcza wobec policji i tego miasta. Wszyscy zapłacą za to cenę, kiedy przyjdzie czas. Zapłaci policja, zapłaci miasto, wszyscy i każdy z osobna. Nie ryzykujesz za bardzo? Wiesz, że ja też mogę cię pociągnąć na dno. Policjant próbował grać jak równy z równym, ale nawet bez czyjegoś mózgu na twarzy dałby po sobie poznać, że blefuje. Na jego słowa kapelusznik położył mu rękę na ramieniu i pokręcił głową z politowaniem. Obawiam się, że jest między nami pewna różnica. Gówno prawda. Ty masz coś na mnie, a ja na ciebie. Brnął dalej. Jak sądzisz, kto szybciej za to beknie? Schylił się po dwie łuski po nabojach, a potem odsunął nogą martwe ciało. Obrócone na wznak, przerażało osmoloną dziurą w potylicy. Kapelusznik przyjrzał się jodełkowej posadzce, po czym znalazł nabój i wydłubał go lufą. Następnie podszedł do ściany, by wydłubać drugi, który utkwił w futrynie. I ruszył w stronę drzwi. — Ty jesteś człowiekiem na stołku, a ja... Zawiesił głos i poprawił nakrycie głowy. — A ja jestem tylko człowiekiem w kapeluszu. I wyszedł. — Zaraz, chwila, a co z ciałem? — krzyknął gliniarz. — Ciało rozpłynie się w powietrzu, nie martw się. I pozdrów żonę. Nie wspominaj jej tylko, że przejmiemy kontrolę nad tym miastem. Dobiegło z głębi cuchnącego korytarza. Nad Toruń nadciągnęły kłębiaste i czarne jak węgiel muszle chmur, przesuwając się z chrobotem po nieboskłonie. Gdy spadł deszcz, ulice Torunia spłynęły węglem, łzami i krwią. Rozdział drugi. Framuga w jednym miejscu jest wyraźnie przytarta. O, tu. Właśnie w tym miejscu setki kolejnych gości tego apartamentu odpalało zapałki. Nie zwróciłbym na to uwagi, gdyby mi fesze nie podpieprzyli na rewizji kameli w miękkiej. Połasili się na fanty. W końcu nie każdy ma chody w składzie celnym, a w sklepie takich nie znajdziesz. Najwyżej dżinlingi na mecie. Podróby z Białorusi. Z kozą zamiast wielbłąda i trocinami zamiast tytoniu. Skurwysyny, nie żebym palił jak kocioł w cementowni. Ale dym mnie uspokaja. Jak znana melodia, którą puszczam, by się skupić. Na zdarzeniu, na sekcji albo na prowokacjach. Patrzę wtedy, jak tańczy na wietrze. Mogłem znieść obcięcie mundurówek. Ale zabrania papierosów, gdy cię sadzają na dołek, skurwysyno mnie daruje. I spojrzał przez lufcik blendy zasłaniającej okno na drugim piętrze. Grzmiało, a deszcz lał się z nieba jak woda z sita. Usłyszał kroki, choć nikogo nie było w polu widzenia. Wstał odruchowo. Zawsze trzeba wstawać, myślał. Zaraz jak otwierają furtę, nawet tu, w celi przejściowej. Usłyszał, jak ktoś zakręcił na palcu pękiem kluczy. Potem wsadzono któryś w zamek, ale nie otworzono go od razu. Wpierw czyjeś oczy zajrzały przez wizjer w obitych nitami stalowych drzwiach. Przeskanowały pomieszczenie, a potem w wizjerze pojawiły się usta i ktoś rzekł chłodno: do ciebie. Po czym przekręcił mechanizm jednostronnego zamka magnetycznego i drzwi się otworzyły. Z korytarza wpłynął snop światła, kładąc się na posadzce klinowatym cieniem futryny. W jasny trapez wpisała się sylwetka rosłego strażnika. 3 minuty. Oficjalnie masz zakaz odwiedzin. Wiesz, że mogę za to beknąć, nie? Starszy sierżant sztabowy Dariusz Kulkiewicz był w placówce starszym oddziałowym. Pracował tu ponad 20 lat, jeździł starym Punto, lubił hokej i nie spał po nocach. Wyglądał jak nadmuchany Barton Fink. Grube denka od musztardówek spoczywały na wydatnym nosie zajmującym centralną część włoskiej z charakteru twarzy. Przypominam, że cele mieszkalne pozostają zamknięte przez całą dobę. Kulkiewicz wypowiadał te słowa już tysiące razy. Obaj wiedzieli, że taka jest litera prawa i porządek rzeczy, bez względu na to, kto komu wierzy. A każda próba przekazywania wiadomości na bloku lub przekazywania wiadomości poza mury aresztu zakończy się wpisem do akt, który sprawi, że za tymi murami pognije jeszcze dłużej. Gdy Kulkiewicz się odsunął, w drzwiach stanął chudszy od niego o połowę aspirant Tomasz Ziółko. Nie mamy dużo czasu, rzekł, ściszywszy głos, gdy zostali sami. Musisz dotrzeć do prawdy przed nimi, co nie będzie łatwe, skoro jestem po tej stronie krat. Rosły mężczyzna ubrany był w ten sam trencz, w którym go zgarnęli. Teraz pasował mu bardziej niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, że nie wierzysz w to, co mówią, a mówią, że jestem złem. Wiem, że stoisz po właściwej stronie, bo przecież go nie zabiłeś, prawda? Znasz odpowiedź. Zamilkli na chwilę. A żółtce stanęły przed oczami sceny sprzed kilku dni. Brocki raczej nie miewał skrupułów, ale nigdy nikomu nie wpakował kulki z zimną krwią, myślał Tomek, ani nie poderżnął gardła. Czy możliwe, żeby... Nie, każdy, ale nie Brocki. Na razie musimy cię stąd wyciągnąć, rzekł, przerywając niezręczną ciszę. Wyciągnąć, zanim cię zjedzą. Nie wiem, czy dożyję tu do rozprawy. Jeśli ktoś mógł tu wejść i sprzątnąć zabójcę, to co dopiero gliniarza? Aresztant spojrzał pytająco na Tomka. Błyskawica przeszyła niebo i na chwilę rozświetliła cele. Potem nadszedł dźwięk pioruna i runął na miasto. Zaufaj mojej intuicji, detektywie, rzekł Tomek, poprawiając okulary na swoim drobnym nosie. Miał szczupłą twarz. Nie bez powodu. Sara nazywała go Harrym Potterem, choć pioruny spadające na miasto nie oznaczyły się mu blizną na czole. Aresztant westchnął. Dobrze, detektywie. Muszę pogadać z żoną i z córką. Dagmara i Sara są bezpieczne. Niedługo zabierze je Bryk. Bryk? Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Wycedził przez zaciśnięte zęby. Jakoś musiał przełknąć nazwisko policjanta z Darłowa, który co prawda uratował mu życie, ale swego czasu przystawiał się do jego małżonki. Te robaczywe myśli pod celą i ten chuj Halicki. Nie ufaj mu, Żółtek, pod żadnym pozorem nie ufaj komendantowi. Z prokuratorem chcą poprzestawiać w tym mieście wszystkie klocki, a mnie spuścić w kiblu, jak klocka. Nie damy się. Słuchaj, może i lepiej, że jesteś odcięty. Tam jest piekło. Niszczą cię. Każdego dnia toczy cię po kawałku medialny rak. Halicki idzie po stołek wojewódzkiego, jak po swoje. Musimy go powstrzymać. Trzeba złapać tego, kto nie daje spać ludziom w mieście. Jak widzisz, jestem calineczką w tej śmierdzącej łupince. Nie wiem, czy odnotowałeś. Ale wyciągniemy cię z tego. Zaoferował się Żółtko i ścisnął mu po męsku rękę. Mam też gorszą wiadomość. Ach, czyżby twój pies zniknął? Dopiero na te słowa Żółtki Brocki naprawdę spochmurniał. Nie liczył, co prawda, że Szarik niczym Lessi będzie do niego wracać, ale jednak polubił tego czworonoga, który pojawił się znikąd. A teraz donikąd wrócił. Zapaliłbym. Przywiozłem, ale zabrali mi na dole. Wybacz. Myślisz, że Fajek by ci teraz pomógł? Silniejszy lek od bólu? Gdy Tomek wyszedł, cela przejściowa zapadła w otchłań ciemności, naświetlanej krótkimi błyskami nocnej burzy. Dopiero po minucie, a może po kilku minutach albo po godzinie, wzrok aresztanta na powrót oswoił się z mrokiem. Przeszedł po zimnej celi do przeciwległej ściany i spojrzał w czarne jak smoła lustro. Nie spoglądał w nie do tej pory za dnia, kiedy było jasno. Bał się. W zwierciadle odbijały się dwa migoczące punkty. Kiedy spoglądał w otchłań, jak mawiał Nietzsche, ona również na niego patrzyła. Deszcz ustał. Nocne niebo, usłane chmurami, przerzedziło się na chwilę, wpuszczając między swoje włókna srebrne nici księżycowej poświaty. Cienie na gotyckich i pruskich murach Torunia zmieniły swój układ, jak za sprawą mechanizmu sprężynowego. Ze smolistej arkady, baszty oraz kolejne metry muru, którego ściany zbiegały się na skrzyżowaniu ulic Fosa Staromiejska i Piekary. Bruk lśnił teraz jak posadzka sali balowej, tej, w której tańczy się poloneza. Żółtko zwolnił u zbiegu Fosy Staromiejskiej i ulicy Franciszkańskiej i spojrzał za siebie. Księżyc rozbłyskał właśnie pełną mocą, a wydobyte z ciemności ściany aresztu śledczego wznosiły się majestatyczną figurą ku niebu. Choć brzmi to groteskowo, była to piękna budowla, postawiona według schematu panoptikonu, swoim walcowatym kształtem wbijała się w architekturę starego miasta jak trzpień. Trzymaj się, psie, pomyślał Tomek. Spojrzał ostatni raz w ciemne kwadraty przesłoniętych okien, po czym ruszył brukiem w kierunku rozświetlonego neonami placu teatralnego. Ulicą Franciszkańską przemknął ktoś w czerwonym płaszczu przeciwdeszczowym. Gdzie indziej, w oddali, zawodził pies. Człowiek przed lustrem obrócił się do światła i wówczas z ciemności zaczął się wyłaniać jak cepelin, obrys jego twarzy. Mocna szczęka, pełne, ale zaciśnięte usta, prosty nos, wysokie czoło i krótkie, zwichrowane, ciemne blond włosy z kilkoma przebłyskami siwizny na skroniach. Naprężona szyja, otulona wysokim kołnierzem płaszcza, ujawniała napięcie, a zmarszczone czoło – zamyślenie i gotowość do działania. To właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczył w odbiciu człowieka, który poszedł przez niego siedzieć. Nazywał się Leon Brocki i był podkomisarzem z komendy Toruń-Śródmieście, niebieską gwiazdą, która spadła właśnie z nieboskłonu jak zardzewiały sputnik. Zestrzeliwują takie, kiedy tracą nad jakimś kontrolę. To dlatego od kilku godzin siedział w areszcie śledczym, oskarżony o zabójstwo, którego miał się dopuścić w sali przesłuchań. Cholera, pomyślał, przecież więźniowie nie giną w areszcie, a gliniarze nie idą siedzieć. I spytał na głos odbicia. Przecież go nie zabiłeś, prawda? Lecz odbicie nie odpowiedziało, a potem znów usłyszał kroki, choć nikogo nie było w polu widzenia. I chociaż bardzo nie chciał, powoli się do tej niepewności przyzwyczajał. Ktoś uchylił lufcik w stalowych drzwiach i wrzucił do celi dwa papierosy. Brocki od razu poznał swoje kamele. To będzie dobra noc, rzekł do siebie, sięgając po leżące na posadzce fajki. Taka w sam raz, żeby umrzeć. Rozdział trzeci. Zbrodnia w mieście T. Reportaż Bereniki Wesper. Część pierwsza. Już widzę te nagłówki w Fakcie. Spóźniła się na roraty, nie żyje. Albo wszedł do kościoła, poszedł siedzieć. Kto może mieć powód, żeby podnosić na kogoś rękę tutaj, w mieście Pierników, Kopernika i Radia Maryja? Co przeciętny Polak wie o Toruniu? To miasto nad Wisłą urodził się tu Mikołaj Kopernik. To tu przed księżmi nie klęczą mali chłopcy, ale czołowi politycy z Warszawy. Wszystko dzięki sanktuaryjno-medialnemu imperium ojca Tadeusza Maybacha. Odkąd do władzy doszła konserwatywna prawica, w pielgrzymkę do Torunia regularnie udają się ministrowie i szefowie przeróżnych komisji, Następna stacja? Toruń. Rząd upada. Znajomi, z którymi rozmawiałam na Saskiej Kępie i Żoliborzu, uważają, że Toruń jest uroczy, pocieszny, sympatyczny i tani. To najczęściej używane określenia. Zabawne. Ale tymi samymi słowami dzisiejsze singielki opisują mężczyzn z Tindera, z którymi poszłyby na kolację, ale niekoniecznie do łóżka. Kompaktowy. To ostatni epitet. Pewnie opisuje tych, co zamiast rozebrać kobietę w kółko zmieniają płyty w odtwarzaczu. Tworząc reportaż o krwawym Toruniu, postanowiłam sama sprawdzić, jak tu jest. Skoro w tym mieście nawet burgery podaje się w pierniku, a kościelne radio puszczają z głośników na dyskotekach, to gdzie tu miejsce na morderstwa? I jaki byłby motyw? Dochodzę do tego zaraz po tym, jak wysiadam na peron numer 1 o godzinie 23:17. Podróż z Warszawy zajęła mi 3 godziny. Miasto wita mnie ulewą. Mijają mnie podróżni ze zbyt ciężkimi torbami, kilku starców, jakich spotkać można gdzieś na wschodzie, ci, co mieszkają w tych rozpadających się domach. Dworzec jest zimny. Owszem, wyremontowany. Zewsząd błyskają niebieskie ekrany informacyjne i uśmiechają się twarze załóg konduktorskich na plakatach. Ale jest betonowo, pusto i chłodno. Jak w kostnicy. Zjeżdżam ruchomymi schodami. Trzeba mieć coś z życia. Jako dziecko jeździłam podobnymi całymi dniami. Zwłaszcza w Łodzi u babci, w domu handlowym Central. Po chwili wypływam w hali głównej. Myślałam, że dworzec wygląda inaczej. Na zdjęciach sprzed przebudowy miał piękne, srebrne kasetony pod sufitem. Teraz jest po prostu czysto. Zbyt czysto. Kieruję się do wyjścia. Na parkingu wyciągam z kieszeni kartkę z nazwą i adresem hotelu, który mieści się przy ulicy Mostowej. Za plecami mam neon Toruń Główny. Chcę zrobić zdjęcie. To wtedy zaczepia mnie para bezdomnych. Dopiero co wysiadłam z pociągu, a już czuję klimat miasta. Nie czeka na mnie delegacja z koszem pierników. Redemptoryści nie śpiewają Maryjo, witam cię. Budynku nie obstawia Leon Brocki. Jedynie ten podejrzany duet odłowiony z ciemności jak para kojotów. Nie są to zwykli kloszardzi, ale młode, brudne, posiekane ćpuny, jakich w Warszawie spotkać można czasem przy WKD Śródmieście albo na targówku. Odruchowo do wewnętrznej kieszeni marynarki chowam notes, z którym się nie rozstaję, oraz telefon. Wolałabym stracić iPhone'a niż notes. W nim trzymam myśli, bez których znikam jak siwy dym. Panna, daj wysłać SMS-a! Krzyczy chłopak o aparycji młodego Ernesta Hemingwaya. Zachowuje poprawną pisownię, przytaczając jego słowa, ale mówi niewyraźnie. Jego głos przypomina coś jakby syk przechodzący w szmer. Nie reaguje. Ale nie odpuszczają. Stają się agresywni. Mężczyzna grozi mi rozbitą butelką. Ma w oczach rozpacz, dropsy i nieuregulowane rachunki. To wtedy w mojej obronie staje tamten człowiek. Jest taksówkarzem. Najpierw słyszę trzask zamykanych drzwi, potem jak spod ziemi wyłania się jego sylwetka. Jest niski. Nie było go widać za tym beżowym Fiatem 125P. Samochód jak z serialu Zmiennicy. Stoją takie czasem u nas przy placu Defilad, z numerem bocznym 1313. Ten ma 02. Kierowca uprzejmie prosi napastliwą parę o oddalenie się. Mogę państwa zapewnić, jest to najpierwszy dżentelmen w całym Toruniu. Nosi kaszkiet i beżową kurtkę, używa staromodnego języka i jest niezwykle szarmancki. Szkoda, że nie urodziłam się 50 lat wcześniej. Stanowilibyśmy wspaniałą parę. Negocjuję z nim chwilę. Kiedy po kilku minutach nadjeżdża straż miejska, którą wezwali inni na postoju, pies tropiący wyczuwa u moich nowych przyjaciół narkotyki. Jak się dowiaduje, suczka wabi się Luna i jest laureatką pierwszej nagrody w konkursie dla psów tropiących. Proszę się nie wyrywać, bo będzie bardziej boleć. Strażnik ostrzega Hemingwaya, ale ten za nic ma ich uwagi. Jeszcze nie wie, że to jemu bije dzwon. Musimy pana zatrzymać. Jest pan pod wpływem środków odurzających.
Narkotyk wypocisz, kurestwa nigdy!
Krzyczy Ernest.
Kurestwa i wioski!
Dodaje ruda dziewczyna w stylu Franki Potente z Biegnij Lola Biegnij. Siedzi już skuta w środku. Jej słowa są ostatnimi, jakie słyszę na dworcu Toruń Główny. Wsiadam do taksówki.
Do miasta, panienko?
Pyta, znajdując mój wzrok w lusterku wstecznym. Jego oczy skrzą się jak szklane paciorki.
A to nie jesteśmy w mieście te, panie...
Heniu Złotowa. Przedstawia się i w lusterku widzę jego uśmiech, który wciąż ma w sobie coś męskiego i szarmanckiego.
Miasto, które ma pani na myśli, jest po drugiej stronie Wisły, przez którą za chwilę przejedziemy. Tu jest strona lewa. Rudak, Stawki, Podgórz, panno...
Wesper, Berenika Wesper.
Piękne imię. Znałem kiedyś jedną Berenikę. Siedziała za mną na lekcjach i wbijała mi pióro w plecy.
Heniek jest sympatyczny. Nie da się go nie lubić. Nic dziwnego, że pracuje jako kierowca. Uberem tacy nie jeżdżą. Gdy zwalniamy przed wjazdem na most, częstuje mnie czekoladą. Auto podskakuje wdzięcznie na wybojach. Silnik pracuje równo, a kabinę wypełnia muzyka. Słyszę dżingiel lokalnej stacji. To radio Gra 88 i 8 FM. Zapowiadają piosenkę Miasto T zespołu Gribojedow. Podobno o Toruniu. Zaczynają płynąć dźwięki. Chodzenie po mieście wciąga, wchodzi w pięty i w krew. Poranna kawa odbija się z gagą, wczorajszy grzech, dziwny sen, topniejący śnieg i miasto. Miasto T. Bardzo lubię patrzeć w słońce, żółta plama pod powieką. Wracają do mnie przeszli ludzie, przychodzą do mnie z daleka. Po widok klatek, zapachy piwnic, Bliska i Wisły, brzeg i miasto, miasto T. Kupuję to. Myślałam, że Toruń to tylko Republika i Organek. Piosenka da mi pomysł na tytuł reportażu. Miasto T. Jak Toruń, jak Twin Peaks, jak trup i jak trop. W środku czuć było welurem i parafiną. Dotykam obicia drzwi. Boże, pachnie jak fotel mojego dziadka. Facet naprawdę kocha ten samochód. Gdzieś pomiędzy dudnieniem deszczu o dach i muzyką rozlega się dźwięk podobny do przesuwania koralikowej zasłony. To mata na siedzeniu kierowcy. Pewnie jest wygodna i poprawia mu krążenie. Most jest majestatyczny, zwłaszcza w deszczu, kiedy krople przecinają miriady świateł. To tutaj powieszono jedną z ofiar Heraklita. Dokładnie na środkowym przęśle morderca, który zaczerpnął swój pseudonim od filozofa z Efezu, zamordował chłopaka. Potworna śmierć. W tym właśnie miejscu zwalniamy. Na moście jest mały zator. Na prawym pasie autobusy komunikacji miejskiej. Pierwszy wyklejony wielką reklamą Toruńskiego Teatru. Na jego boku wizerunki aktorów w groźnych pozach. Drugi autobus, biały. Reklamy ma tylko w oknach. Na jednej z nich widzę napis. Czas jest wspaniałym nauczycielem. Niestety zabija wszystkich swoich uczniów. Hector Berlioz. Przy zwężeniu ulicy, ubrany w kamizelkę odblaskową człowiek, krząta się przy barierkach. Powinni bardziej zadbać o oznakowanie. Ktoś mógł w niego wjechać.
Ech ci drogowcy, jak nie zima ich zaskakuje, to jesień.
Pomstuje Heniek. Niech żeby dali już spokój z tym mostem. Powinni go zamknąć na cztery spusty.
Panie Henryku, czy to nie tutaj doszło do... Psst! W lusterku wstecznym kierowcy widzę jego strapioną minę. Wskazuje na prawą stronę. W oddali za ścianą deszczu wyłaniają się pięknie podświetlone kontury panoramy Starówki. Mury tego miasta pamiętają każdą kroplę krwi. Czy wie pan coś na ten temat? Pytam najsubtelniej jak się da. Nie jest to sytuacja, w której miałabym kogokolwiek kokietować. Zresztą nie cierpię tego robić. Tym bardziej, że taksówkarz patrzy na mnie jak na dawno niewidzianą wnuczkę. W domu powieszonego lepiej nie rozmawiać o sznurku. Nie jest zbyt chętny do rozmowy na ten temat, ale nie odpuszczam. W telewizji słyszałam o detektywie Leonie Brockim. Ponoć skręcamy teraz w ulicę Ślimak Getyński. Przerywa mi. Auto miękko hamuje, by przepuścić bezdomnego na pasach. Po lewej mijamy alpinarium. Park wziął nazwę od rodzaju nasadzonych roślin, które znaleźć można w Alpach. Upodobali je sobie zwłaszcza leśni ludzie. Jak dżentelmen, którego właśnie mijaliśmy. Młodzież mówi na niego Jurassic Park. Udaje, że nie słyszał pytania. Dlaczego? Po lewej u góry widzi panienka krzywa wieża. Teraz dojeżdżamy do Wisełki i w lewo z pierwszeństwem. Wie pani, że tu niedawno woda podeszła? Cały ten parking, wskazuje na budkę wartownika z prawej, metr pod powierzchnią. Uwierzy panienka? Podobno od tego czasu firmy ochroniarskie wysyłają wszystkich na kursy pływackie. Jego głos jest wesoły i niezwykle uprzejmy, ale jego świecące oczy mówią wiele o tajemnicach, jakie skrywa to miasto. Nie chcą się tu nimi dzielić z przyjezdnymi. Tak jak rodzina nie opowiada wszystkim wokół o swoich tragediach. Twarz Henryka migocze w snopach światła wpadających do kabiny, jak na filmie puszczanym w kinie ze starej taśmy. Gdy suniemy bulwarem filadelfijskim, obracam się, by jeszcze raz spojrzeć na most. W nocnej ulewie wygląda jednak bardziej przerażająco niż majestatycznie, jak szeroka szubienica. Wzdrygam się na myśl o dyndającym na nim umrzyku. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdybym wpadła z niego do wody. Wisła jest teraz czarna jak kałamarz. Trupia. A tutaj, kontynuuje taksówkarz, wie panienka, były kiedyś tory. Zanim betonem zalali, co to widać na prawo, to wcześniej dawnymi czasy tory się ciągnęły aż do portu drzewnego. Pociągi towarowe jeździły, aż miło. Ale były i przykrości. Dziecko małe, ojca jego znałem, bawiło się bączkiem na tych torach, jak pociąg nadjechał. Rano znaleźli tylko dłoń z cukierkiem i rysem. Straszne rzeczy. Czy jest jakieś miejsce, gdzie nie doszło do żadnej tragedii? Na to retoryczne pytanie nie zdążę sobie odpowiedzieć, bo kierowca kontynuuje. Skręt w bramę mostową. Prawda, że jak szachowa wieża? No, i tu po lewo spichrz. Kiedyś była fabryka. Wybuchł pożar i 6 dusz poszło do nieba. Okna były zakratowane. Kobiety nie mogły w dymie wyjścia znaleźć. A tu z prawej stara babcia. Jedna z najstarszych gotyckich kamienic w mieście. Stara babcia? Lokal dla młodzieży. Ponoć przepiłowane na pół książki tam mieli, żeby weszły im na półkę. No zdoba taka. Ostatecznie lepsze książki niż trupie czaszki. Ale wracając do pytania, czy... Też z dymem poszło, kontynuuje. Kopciło aż miło. Teraz młodzi się do tego wzięli. Może coś tu zrobią z sensem. Jakąś klubokawiarnię chociaż. Chyba już mi pan naświetlił historię miasta, ucinam. Chciałam posłuchać o trupach w Toruniu. To mam. Jak rozumiem, lubi pani sensacyjne historie. Gazeta czy radio? Pyta. Auto zatrzymuje się przed hotelem pod Orłem. Dopiero teraz się orientuję, że z całego tego zaaferowania nie powiedziałam kierowcy, dokąd chcę jechać. Elewacja tego najstarszego hotelu w mieście robi większe wrażenie na żywo niż na fotografiach. Skąd pan? Podczas postoju na dworcu człowiek ma dużo czasu. Odwraca się do mnie i uśmiecha. Obserwuję przyjezdnych. Cały rozkład jazdy mam w głowie. Gdy wysiadła pani z pociągu, do nikogo pani nie dzwoniła ani nie pisała. Czyli nikomu nie musiała pani meldować, że dojechała bezpiecznie. Po tym miarkuję, że to podróż służbowa. Przytakuję. Widziałem, jak chowa pani notes. Adres zauważyłem na kartce, którą pani trzymała. Mówią na mnie ostatni Mohikanin. Gdybym miał drugie imię, brzmiałoby... Tu pokazuje na swoją twarz i śmiejąc się dodaje. Sokole oko! Nie wypuszczała go pani z rąk. Jeśli w tym wieku, a młoda pani jest, nie używa pani komórki i internetu do notowania takich rzeczy, to znaczy, że jest pani tradycjonalistką z nawykami. Jak ja. Pewnie od zawsze lubiła pani pisać na papierze i zakładam, że dalej pani lubi. Zapewne zajmuje się pani pisaniem. Pisaniem o Leonie Brockim? Ja... To nie tak, panie Henryku. A jak? Jest pani młodą i sympatyczną dziewczyną. Po co pani takie smutne historie? Już nie taką dziewczyną. Próbuję zgrywać kogoś innego, ale to bzdura. Każda kobieta lubi się odmłodzić. To nie jest temat dla pani. Dla nikogo zresztą. Zna pan Leona Brockiego? Henryk wzdycha i gasi silnik. Auto stoi w cichym stukocie deszczu, a jego reflektory oświetlają szczyt ulicy, budynek z dwiema pnącymi się ku górze kolumnami, na których stoją dwie figury. Nie mogę dostrzec, co symbolizują. Początkowo wydaje mi się, że to ślepa Temida, ale chyba jednak nie. To coś alegorycznego. To dobry człowiek. Proszę nie wierzyć w to, co o nim mówią, panienko. Mówią, że zabił człowieka. To policjant powinien być nieskazitelnie czysty. Jak można być nieskazitelnie czystym, angażując się w pracę tak, jakby się brodziło po pas w błocie? Pracę policjanta czasem wpisane jest zabijanie złych ludzi. Zastanawiam się, czy to od tego Brocki wziął nazwisko. Pierwszy raz jego obca postać zdaje mi się ludzka. Trwa to jednak nie dłużej niż sekundę. Panienka chyba nie lubi policjantów. Racja to? Pyta. Skąd wiedział? Czy czytał gazety? Skąd go pan zna? Znam go od małego. Znałem też jego ojca. Byłem przy tym całym... Widziałem, jak jego ojciec zginął i byłem na pogrzebie. Umierają mi ludzie, rzekł Henryk, przypatrując się kołnierzykowi mojej białej koszuli. Co pan ma na myśli, mówiąc przy tym? Przy łapaniu Heraklita. Tym wozem, żem go gonił. W porządku, myślę. Chyba już czas, żeby pan starszy poszedł spać. W wiele rzeczy bym uwierzyła, ale nie w to.